Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry Państwu. Wtorek to dzień, w którym Amerykanie wybierają nowego prezydenta. O tym będę rozmawiał z gościem dzisiejszej porannej rozmowy. Przy telefonie jest z nami dr Jacek Raubo, Defense 24. Kłaniam się nisko, pozdrawiam Panie doktorze.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Wiem, że śledzi Pan uważnie nastroje w Stanach Zjednoczonych. Tam za wielką wodą stan drżenia, chyba niewiele różniący się od tego, co w ostatnich tygodniach widać w Polsce. Zaryzykowałbym twierdzenie, dawno nie było takiego napięcia, może nawet podziałów wśród Amerykanów, jak w tej chwili.
Znaczy, panie redaktorze, napięcia i podziały są pewną tradycją w zakresie amerykańskiego systemu politycznego, szczególnie takiego tworzącego dwa bieguny, tak, a więc biegun republikański, biegun demokratyczny. Nie mówię partii, dlatego że to pojęcie partii na gruncie amerykańskim ma trochę inne znaczenie, to jest zdecydowanie szerszy zbiór polityków, poglądów, ale te dwa bieguny definiowały bardzo mocne nastroje. Oczywiście w tym kontekście tych tegorocznych wyborów doszły do tego czynniki w postaci masowych protestów, starć na ulicach, kwestii związanych z tutaj też pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Niewątpliwie będą jedne z ciekawszych wyborów, aczkolwiek nie dramatyzowałbym, mówiąc, że to jest taki moment, z którym się nigdy nie spotykaliśmy, dlatego że amerykańskie wybory, amerykański system tutaj polityczny przeżywał różne turbulencje.
I jest mocno emocjonalny chyba, wydaje
tak,
mi się.
Bazuje na sprzedawaniu kandydatów, a to musi generować.
Panie doktorze, to jedno, ale na ofie powiedział mi pan, że wzrosła sprzedaż broni w Stanach Zjednoczonych i ludzie wykupują amunicję z Walmartów. No to chyba już jest dosyć niepokojąca jednak rzecz i nietypowa.
Znaczy, panie redaktorze, to dotyka pewnego problemu w ogóle w Stanach Zjednoczonych ustosunkowania się do posiadania broni palnej i wbrew pozorom oczywiście możemy to odczytywać, że zwolennicy jednej i drugiej strony przygotowują się na potencjalne złe scenariusze względem swoich kandydatów.
Zacytuję klasyka, sąd nie sąd, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
Zdecydowanie, ale z drugiej strony musimy pamiętać o jednej rzeczy. W kontekście kampanii amerykańskich prezydenckich, ale też parlamentarnych, bo pamiętajmy, że simultanicznie toczy się przecież kampania do Izby Reprezentantów i do Senatu. Toczy się debata dotycząca broni palnej w Stanach Zjednoczonych. To jest taki, bym powiedział, never ending story, czyli niekończąca się opowieść, odwołując się do tutaj tytułu filmu znanego. I część oczywiście osób zauważa, że gdyby doszło do sytuacji, w której rzeczywiście zarówno prezydent byłby z partii demokratycznej, mówimy tutaj o panu Bidenie, jak i również w Kongresie, w Senacie, na przykład demokraci przyjęliby tą większość i utrzymali większość w Izbie Reprezentantów, to wówczas mogłyby nastąpić pewne gwałtowne zmiany w zakresie ustawodawstwa federalnego względem właśnie normowania posiadania broni, czy też pewnej charakterystyki tej broni i być może część po prostu tych osób wykupuje, ale z drugiej strony też w niektórych stanach zakupy broni są takim papierkiem lakmusowym pewnej niepewności co do Juda, co do przyszłości, także nie do końca bym tak 0-1 wiązał to oczywiście z samymi wyborami, ale wybory wpływają na pewną perspektywę myślenia Amerykanów o ich bezpieczeństwie, o ich przyszłości.
A tak, podobną swoją drogą też 61% Amerykanów wykupiło sobie zapasy żywności na niepewność kolejnych dni, no ale to zostawmy na boku. Panie doktorze, co tak naprawdę było takim głównym motywem tej kampanii? Czy jednak pandemia, czy mimo wszystko może nadal Black Lives Matter, te protesty, które przez miesiące tak naprawdę demolowały Stany Zjednoczone, czy może specyficzna osobowość Donalda Trumpa, sama jego prezydentura, która nie pozwala pozostawać obojętnym, cokolwiek by się o Donaldzie Trumpie sądziło?
Panie redaktorze, pewnie nie będę jakimś odkrywcą Ameryki, jeśli powiem, że wszystkie tematy, dlatego że wbrew pozorom Stany Zjednoczone i kampania amerykańska prezydencka to nie jest kampania trochę tak odwołująca się do europejskiego wymiaru. To jest kampania prowadzona w 50 różnych wymiarach stanowych.
Właściwie 50 jeszcze państw osobnych można byłoby niemalże powiedzieć.
Znaczy dbałbym
tak
się
obrazowo.
To państwo, dlatego że ono wprowadza trochę taki błędny obraz u części części z nas. Mówimy o 50 strukturach stanowych, gdzie mamy zróżnicowaną ludność, mamy zróżnicowane problemy i to, co staje się taką osią dla, nie wiem, życia, wyborów również politycznych człowieka gdzieś ze Stanów Środkowych, jest zupełnie często czymś innym i na tym tak naprawdę tutaj dość mocno negatywnie odbiła się kampania wyborcza chociażby Hillary Rodham Clinton, gdzie ona nie rozumiała tych Stanów Środkowych, swoją ofertę ukierunkowała do, bym powiedział, zarówno zachodniego, jak i wschodniego wybrzeża i później widzieliśmy, że nastąpił ku temu pewien problem w zakresie pozyskiwania głosów elektorskich, a Donald Trump dość dobrze to zagospodarował. Dlatego ja bym powiedział tak, to zależy od którego stanu. Rzeczywiście są pewne takie główne tematy wiodące, które przede wszystkim są odczytywane, bo ja zawsze się śmieję, że my odczytujemy kampanię Stanów Zjednoczonych, zarówno prezydencką, jak i do kongresu. Kongres oczywiście w mniejszym stopniu, co jest błędem, ale odczytujemy trochę z narzędziami, które my stosujemy dla nas w naszym wymiarze europejskim i poszczególnych państw europejskich, których wielkość i specyfika polityczna nie współgra z tym, co jest w Stanach Zjednoczonych, ale niewątpliwie postać Donalda Trumpa polaryzowała. To postać jego i specyfika jego polityki, jego relacji zagranicznych, ale również i pewnej polityki wewnętrznej w stosunku do pandemii, w stosunku do tutaj też gospodarki, na pewno w dalszym stopniu była punktem odniesienia.
Pandemia zaszkodziła Donaldowi Trumpowi, czy pomogła w znaczeniu podejścia jego do tego tematu? Bo na początku był raczej taki lekceważący, potem sam przeszedł koronawirusa, taka ciekawa sinusoida. No i pytanie, czy Amerykanie bardziej zaufają Trumpowi, czy Joe Bidenowi, który na razie się nie sprawdzał jeszcze w tej sytuacji, mówi, że mógłby to zrobić lepiej niż Donald Trump.
Znaczy, pamiętajmy, że za Donaldem Trumpem stoi pewien sukces przed pandemią wynikający z czynników ekonomicznych. On się tym chwalił i najprawdopodobniej to by była oś jego kampanii prezydenckiej, jeśli mówilibyśmy o sytuacji bez tutaj tej struktury COVID-19. Pandemia rzeczywiście wzbudziła szereg wątpliwości co do Donalda Trumpa. Pamiętajmy jego stosunek do głównego lekarza, do CDC, do właśnie tego Centrum Chorób Zakaźnych, polityki związanej z tutaj poszczególnymi podejściami, a więc czy były lockdowny, czy nie lockdowny. Później on próbował budować swoją tutaj też wizję działania jako taki silny orędownik planów stymulujących gospodarkę. Niewątpliwie gospodarka i gdyby to doszło na gospodarkę, to rzeczywiście Donald Trump miałby wiele atutów. Jeśli chodzi o tutaj kandydata demokratów Bidena, to Joe Biden ma za sobą jedną ważną rzecz. Tutaj Obamacare, a więc system służby zdrowia, który był dostępny dla wielu osób. Dzisiaj widzimy, jak to istotne jest w kontekście pandemii. W Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inny system opieki zdrowotnej. Często tak naprawdę wielu wyborców mogłoby zrobić taką refleksję sobie i pomyśleć, a co by było, gdybyśmy mieli w pełni rozwinięty właśnie Obamacare. I on tutaj zupełnie inaczej ma te atuty rozłożone, ale z drugiej strony zwrócę uwagę, że bardzo ciekawym wątkiem jest kwestia również podejścia do tego, co po pandemii. Zwróćmy uwagę, że właśnie Joe Biden był punktowany i pani Harris była punktowana za te wszystkie plany podatkowe.
Przede wszystkim podatki. No, amerykański raper kultowy 50 Cent powiedział, że po tych propozycjach... Tak, on będzie 20 Cent, dokładnie, tak. Dlatego, że tyle mu zostanie po podatkach, które wprowadzi Joe Biden ewentualnie.
Tak czy inaczej, wizja, wydaje się, że my trochę zapominamy, ja zawsze oczywiście z uśmiechem podchodzę do takich wizji, że amerykańskiego wyborcę gdzieś tam naprawdę w interiorze będzie interesowało to, czy Stany Zjednoczone przeprowadzą tutaj taką operację, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, czy nie wiem, dyslokują kolejną brygadę do, załóżmy, Europy, ale...
Ameryka first.
Interesuje go i to rzeczywiście był największy sukces, bo Donald Trump pokazał jedną rzecz, że Amerykanie mają problemy z infrastrukturą w niektórych stanach, że są pewne zaniedbania względem pauperyzacji, czyli takiego, bym powiedział, wytworzenia się biedoty amerykańskiej. On wbrew pozorom powiedział to, co część Amerykanów mówiła po cichu, ale było to ukrywane trochę taką wizją, jesteśmy silni i działamy na zewnątrz elity.
Trochę król jest nagi, tak? Można byłoby tak to podsumować?
Wydaje się, że może nie w takim sposób, ale że rzeczywiście trochę Amerykanie chcieliby popatrzeć na samych siebie i na swoje otoczenie, a w mniejszym stopniu to odczuwamy tak samo z perspektywy europejskiej.
No więc właśnie o to zapytam. Panie doktorze, bo to jest pewnie najważniejsze pytanie tej rozmowy. Ameryka to jest nadal bardzo ważne państwo na mapie świata. Niektórzy mówią, że mimo wszystko kluczowe i najważniejsze. Ma znaczenie dla nas, Polaków, Europejczyków, czy prezydentem będzie Joe Biden czy Donald Trump?
Znaczy powiem, że jeżeli z perspektywy Polski mówilibyśmy o tym, czy któryś z prezydentów, znaczy z któryś z kandydatów zwyciężając zwiększy nasze możliwości, no to trochę byśmy pomylili rolę i znaczenie państwa narodowego, które musi być przygotowane na różne scenariusze i dostosowywać się do różnych układów w Waszyngtonie, bo my oczywiście, panie rektorze, naturalnie przyciąga nas to. Patrzymy na relacje w walce o Biały Dom, ale pamiętajmy, że w tym samym czasie równie ważna toczy się walka o Kongres.
Tak, Izbę Reprezentantów przede wszystkim, która jest w całości obsadzona też w dzisiejszych wyborach.
Ja powiem tak, tak naprawdę to na dzień dzisiejszy możemy mieć ileś różnych scenariuszy, do których chciałbym, żebyśmy jako państwo byli przygotowani, a więc zarówno wobec prezydenta Bidena, jak i prezydenta Trumpa, jak i kongresu opanowanego przez demokratów, jak i załóżmy kongresu przejętego przez republikanów, bo przypomnijmy, że przy pierwszych wyborach tutaj prezydenckich, w których Donald Trump wygrał pierwszą kadencję, no to tutaj republikanie mieli przewagę, później dopiero utracili w Izbie Reprezentantów. Musimy być przygotowani też do specyfiki kongresu podzielonego i to jest chyba naturalna kolejność.
No tak, ale jednak gdzieś tam ma pan pewnie jakieś takie ogólne obserwacje, patrząc na dorobek obu polityków. I pytanie, znaczy, czy to ma znaczenie? Czy jakby amerykańska machina toczy się sama z siebie i nieważne, jaki to będzie prezydent, i tak pewne rzeczy będą realizowane siłą zbiorczego interesu Stanów Zjednoczonych, czy jednak ma ten rys osobowościowy wpływ również na politykę amerykańską, na cały świat?
Gdybym powiedział, że nie ma wpływu obsada tutaj Białego Domu, no to dość mocno bym się mijał z prawdą, ale rzeczywiście dla Stanów Zjednoczonych jako państwa, mocarstwa o interesach globalnych, pewne kierunki są stabilne. No i Joe Biden, który w Polsce został przykryty, nie wiem dlaczego, ale przykryty rzeczywiście tą charakterystyką Donalda Trumpa. Dyskutowaliśmy o tym, jakie są plusy, minusy Donalda Trumpa, a trochę ten Biden gdzieś tam w cieniu się pojawił, ale warto nadmienić, że dla Bidena interesującym wątkiem jest Rosja. Bo przypomnijmy, że wśród demokratów, szczególnie tego establishmentu Partii Demokratycznej, istnieje to przekonanie, że gdyby nie Rosjanie, to Donald Trump nie byłby prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ja nie czułem się pokrzywdzeni w naszym stopniu właśnie przez aktywność, jak to oni uważają, rosyjskich służb specjalnych.
I to można wygrać ten...
Tak, zdecydowanie. Ja uważam, że wszystkie rozwiązania, tak jak już powiedziałem, na tej układance tutaj politycznej w Stanach Zjednoczonych można rozgrywać. Tak robią Izraelczycy, tak robią tutaj różnego typu państwa z basenu tutaj Zatoki Perskiej. To jest normalna, po prostu pragmatyczna postawa.
Polityka. Względem... Panie doktorze, 30 sekund mamy krótko. Postawiłby pan dolary na któregoś z kandydatów w tej chwili? Nie patrzę na sondaże, bo one raczej nie oddają tego. I tak przecież elektorzy wybierają.
Raczej usiadłbym i czekał na naprawdę długą informację, bo pamiętajmy, że dużo głosów spływa w sposób korespondencyjny.
Czyli te wybory nie są rozstrzygnięte, jak niektórzy już, że tak powiem, dekretują?
W żadnym razie, moim zdaniem. Trzeba poczekać.
Doktor Jacek Raubo, Defense 24, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję, dobrego dnia życzę.
Dziękuję. Kluczowy temat.